Mówi Paryż, Radio France International. Jest wtorek, 25 lipca, minęła godzina 18. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Moca Popowska i Emmanuel. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji. Po wiadomościach, które przygotowałam we współpracy z Sylwią Gibbs i Krzysztofem Rutkowskim, usłyszycie Państwo reportaż Anny Bernhardt z Maison Lafitte, gdzie była ona z wizytą w gabinecie Jerzego Giedroycia w związku z zaplanowanymi na czwartek obchodami setnej rocznicy urodzin redaktora paryskiej kultury. Następną pozycją programu będą paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego oraz przygotowany przeze mnie paryski kwadrans jazzu. A oto wiadomości. Intensywne działania wojenne miały miejsce dzisiaj na granicy izraelsko-libańskiej. Hezbollahowie wystrzelili z terytorium Libanu serię 16 rakiet w kierunku północnego Izraela, w tym w leżącą na wybrzeżu Hajfę. Co najmniej 5 osób zostało rannych. Armia izraelska wznowiła bombardowania południowych obrzeży Bejrutu po blisko 24-godzinnym spokoju. Brytyjski minister spraw zagranicznych Margaret Beckett zaapelowała dziś do Syrii i Iranu, aby przestały wspierać Hezbollah, udzieliły natomiast swego poparcia rządowi libańskiemu. Podkreśliła również wagę poparcia dla władz libańskich ze strony społeczności międzynarodowej. Król Arabii Saudyjskiej Abdallah przekazał dziś sumę $1 miliarda do Centralnego Banku Libańskiego, aby wesprzeć walutę tego kraju. Jednocześnie przeznaczył $500 milionów na pomoc dla Libanu i odbudowę jego infrastruktur zmurzonych w trwających obecnie działaniach wojennych. Społeczność międzynarodowa nadal, choć nadal bezskutecznie, próbuje znaleźć wyjście z obecnego kryzysu. Kolejnym krokiem ma być środowe spotkanie w Rzymie.
W środę rano rozpocząć ma się w Rzymie konferencja na temat, jak wyjść z nowego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Uczestniczyć w niej mają ministrowie spraw zagranicznych 13 krajów, przedstawiciele Unii Europejskiej, ONZ i Banku Światowego. Kraje uczestniczące to, podają w porządku agencji France Presse, Włochy, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Rosja, Wielka Brytania, Hiszpania, Egipt, Arabia Saudyjska, Jordania, Turcja, Kanada i Liban. Izrael będzie natomiast nieobecny. Premier Włoch Romano Prodi, który ma przemawiać podczas otwarcia konferencji, powiedział dziś, że jej nadrzędnym celem jest doprowadzenie do zawieszenia broni między Izraelem a ruchem Hezbollah. Dalsze problemy, jego zdaniem, to zorganizowanie pomocy humanitarnej dla uchodźców z Libanu i ewentualne rozmieszczenie międzynarodowych sił rozjemczych. Według przewidywań agencji France Presse, główna rola podczas konferencji w Rzymie przypadnie przedstawicielce Stanów Zjednoczonych. Condoleezza Rice domagać się będzie natychmiastowego zawieszenia broni, ale także rozbrojenia sił Hezbollah w południowym Libanie. Uczestnicy konferencji w Rzymie zajmą się więc także rolą odgrywaną przez głównych popleczników Hezbollah, którymi są Iran i Syria.
Trwają rozmowy na temat organizacji międzynarodowych sił stabilizacyjnych w Libanie. Na razie jednak nie ustalono ani ich składu, ani konkretnych zadań, jakie miałyby przed nimi stanąć. Niektóre państwa, jak na przykład Dania, nie będą w nich uczestniczyć, ponieważ nie mają już oddziałów, które mogłyby odesłać na kolejną misję międzynarodową. Inne, na przykład Turcja, uważają, że jeszcze nie czas wysyłać międzynarodowe oddziały do Libanu. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Condoleezza Rice na Bliskim Wschodzie nie przyniosła żadnych konkretnych rezultatów. Jej dzisiejsze spotkanie w Ramalli z przywódcą Palestyńczyków Mahmudem Abbasem zakończyło się tylko kolejnymi apelami o przerwanie ognia i podjęcie negocjacji między Izraelem i rządem libańskim. Po rozmowach z premierem Izraela Ehudem Olmertem, jakie pani Rice odbyła w Jerozolimie, z jej ust nie padły żadne deklaracje ani komentarze dotyczące tego spotkania. Sam Olmert natomiast po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu zezwolił na utworzenie mostu powietrznego, którym mogłaby być transportowana pomoc humanitarna do Libanu. W Ramalli ponad 2000 osób protestowało dziś przeciwko wizycie Condoleezzy Rice. Demonstranci wznoszący okrzyki wrogie Stanom Zjednoczonym i ich władzom wymachiwali flagami ugrupowań zbrojnych takich jak Hamas, Dżihad Islamski czy Hezbollah. Maszerując opustoszałymi ulicami miasta, w którym większość sklepów była zamknięta z racji strajku generalnego, doszło do starć z policją. W czasie izraelskiego nalotu w strefie Gazy rannych zostało 8 Palestyńczyków. We wschodniej dzielnicy miasta Gaza został zburzony 2-piętrowy dom. Na południu w wyniku drugiego ostrzału uszkodzone zostały 2 domy. Od 28 czerwca Izrael prowadzi w strefie Gazy ofensywę mającą na celu uwolnienie porwanego przez bojówki palestyńskie izraelskiego żołnierza Gilada Shalita. Trwa akcja międzynarodowej pomocy dla Palestyńczyków. Król Arabii Saudyjskiej Abdallah wyasygnował dzisiaj sumę 250 milionów dolarów, która ma być przeznaczona na odbudowę zachodniego brzegu Jordanu i strefy Gazy. Ma ona stanowić zaczątek Arabskiego Funduszu Pomocy Palestyńczykom. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France Internationale. W Wieliczce odbyło się dzisiaj spotkanie ministrów obrony państw Trójkąta Weimarskiego. Radosław Sikorski, Franz Józef Jung i Michel Alliomarie prowadzili rozmowy na terenie kopalni soli w Wieliczce. Z Polski nadaje nasz korespondent Kazimierz Sobolewski.
Jako mały Trójkąt Weimarski można określić dzisiejsze spotkanie ministrów obrony Francji, Polski i Niemiec. Pani Michel Alliomarie, Radka Sikorskiego i Franza Józefa Junga. Sceneria dzisiejszego spotkania była dość niezwykła, bo była nią komora Jana Haluszki w kopalni soli w Wieliczce. Komora ta to właściwie elegancka sala bankietowa o powierzchni 60 metrów, znajdująca się na głębokości 135 metrów. O czym ministrowie obrony trzech krajów rozmawiali? Z tego, co podano do szerszej wiadomości, o możliwościach zacieśnienia praktycznej współpracy Polski, Francji i Niemiec w wymiarze polityczno-wojskowym oraz o możliwościach jej rozszerzenia. W kontekście znacznego zaangażowania trzech krajów w międzynarodowe operacje reagowania kryzysowego, ministrowie wymienili poglądy na temat operacji Unii Europejskiej w Kongu oraz w Bośni i Hercegowinie, a także perspektyw rozwoju sytuacji w Kosowie. Współpraca wojskowa Trójkąta Weimarskiego realizowana jest poprzez coroczne spotkania ministrów obrony Polski, Niemiec i Francji. Odbywają się także coroczne seminaria polityczno-wojskowe z udziałem ekspertów ze sztabów generalnych. W ciągu najbliższych lat zapowiedziane zostało stworzenie wspólnej weimarskiej grupy bojowej szybkiego reagowania, która ma skorzystać z doświadczeń trzech państw w misjach zagranicznych, jak również ze współpracy wojskowej w ramach istniejących już jednostek francusko-niemieckich oraz Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. W tej chwili żołnierze państw Trójkąta Weimarskiego uczestniczą w operacji wojskowej Altea w Bośni i Hercegowinie, prowadzonej przez siły Unii Europejskiej EUFOR od grudnia 2004 roku. Następnym etapem współpracy będzie Kosowo, gdzie działa już polski kontyngent wojskowy liczący 250 żołnierzy. Francuzów jest tam 2200, a Niemców 2380. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Słupek rtęci w termometrach będzie się podnosił w części Europy co najmniej do czwartku. W wielu krajach kanikuła jest nadal wiadomością dnia.
W Holandii tegoroczne lato jest najgorętszym od 300 lat. We Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Niemczech i Polsce, a także w Wielkiej Brytanii i we Włoszech notowano dziś temperatury rzędu 35 stopni Celsjusza. To mniej niż w roku 2003, za to upały mogą się przeciągnąć. Przewiduje się także skoki temperatur na wysokość 40 stopni. Władze robią co mogą, aby zapobiec katastrofie sanitarnej, jaką była 3 lata temu śmierć 15 tysięcy osób we Francji, głównie w regionie paryskim. W tym roku według Instytutu Nadzoru Sanitarnego zmarło dotychczas wskutek kanikuły około 40 osób. Media mnożą dobre rady, zwłaszcza pod adresem osób starszych. Nawet w metrze nadaje się komunikaty o konieczności częstego picia wody. Kilkunastu ochotników odpowiedziało na apel ministra zdrowia do studentów medycyny i emerytowanych lekarzy, by wzmocnili personel pogotowia. Pracownicy budowlani, pracujący pod palącym słońcem, mają prawo zwolnić rytm pracy. Minister pracy Gérard Larcher wystosował specjalne wezwanie do władz lokalnych, by zgodziły się na opóźnienia na budowach. W regionie paryskim ogłoszono stan alarmowy w związku z zanieczyszczeniem atmosfery ozonem powyżej dopuszczalnych norm. Radzi się nie używać farb i rozpuszczalników, nie uprawiać intensywnych sportów i wolniej prowadzić. Jak zawsze na początku sierpnia rząd rozjeżdża się na wakacje, ale zostaje we Francji z powodu kanikuły i kryzysu na Bliskim Wschodzie.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez rozpoczął 3-dniową bratnią wizytę w Rosji. Krzysztof Rutkowski.
Hugo Chavez przybył we wtorek do Wołgogradu po zakończeniu, równie jak w Rosji bratniej, wizyty na Białorusi u Łukaszenki. Podczas 3-dniowej wizyty w Rosji Podpisze on m.in. kontrakt na zakup w tym kraju 24 myśliwców typu Suchoi 30 na sumę ponad miliarda dolarów. Chavez będzie ponadto rozmawiał o zakupie kolejnej partii śmigłowców bojowych Mi-17, Mi-26 i Mi-35, a także o uruchomieniu w Wenezueli produkcji pistoletów maszynowych Kałasznikowa i amunicji do nich. W czasie obecnej wizyty wenezuelski prezydent poza Wołgogradem, gdzie wytwarza się amunicję do Kałasznikowów, odwiedzi Moskwę i Iżewsk, gdzie wytwarzane są też te niesłychanie sprawne, cenione i sprzedawane w milionach egzemplarzy karabinki maszynowe. W Wołgogradzie Chavez ma m.in. odwiedzić miejscową fabrykę traktorów i spotkać się z przedsiębiorcami. Zdaniem obserwatorów w Moskwie, Wenezuela w strategii Rosji na arenie międzynarodowej może zająć bardzo ważne miejsce, mniej więcej takie, jak w Związku Radzieckim zajmowała Kuba. W poniedziałek w Mińsku prezydent Wenezueli zawarł, jak się wyraził, pakt jedności z Łukaszenką. Podkreślił, że Białoruś reprezentuje model państwa, jaki chce budować w swoim kraju. Chavez, zdeklarowany przeciwnik Stanów Zjednoczonych, oświadczył po przylocie na Białoruś, że jego poglądy i poglądy Łukaszenki na sprawy międzynarodowe są całkowicie zgodne.
Tu Paryż, Radio France International. Gruzja wysłała dziś 500 wojskowych w pobliże granic separatystycznej Republiki Abchazja, powodując wzrost napięcia z Moskwą.
Według gruzińskiej telewizji i medii konwój złożony z kilkudziesięciu ciężarówek i pojazdów opancerzonych wyruszył dziś w kierunku strefy wąwozu Kadori. Dziennikarze agencji France Presse zwrócili się o potwierdzenie do gruzińskich resortów obrony i spraw wewnętrznych, które odmówiły jednak skomentowania tych doniesień. Przypuszcza się, że siły skierowane do Abchazji mają rozbroić lokalne milicje. Ich dowódca Emzar Kwicani zapowiedział, że odmawia posłuszeństwa i będzie się bronił. Rosyjski MSZ ogłosił komunikat na temat ryzyka walk w regionie Abchazji. Wzywa w nim także Tbilisi do powstrzymania się od działań zbrojnych. Gruzja podejrzewa Rosję o udzielanie poparcia separatystycznym władzom Abchazji.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, przygotowanego przez Krzysztofa Rutkowskiego.
Dwie trzecie wtorkowego wydania Le Monde poświęcone jest sytuacji na Bliskim Wschodzie. Reportaże, analizy, komentarze, przypuszczenia. Z różnych punktów widzenia zresztą, na przykład korespondencja dotycząca stanowiska izraelskiego ministra spraw zagranicznych pani Tzipi Livni jest bardzo interesująca. W korespondencji czytamy: jeszcze przed przyjazdem Condoleezzy Rice izraelski minister spraw zagranicznych potwierdziła wolę umiędzynarodowienia kwestii bezpieczeństwa państwa żydowskiego przy granicy z Libanem. Minister Livni wezwała wspólnotę międzynarodową do wspólnego działania z rządem libańskim, by rezolucja ONZ-u dotycząca rozbrojenia Hezbollahu w południowym Libanie weszła w życie. Podczas konferencji prasowej z udziałem wielu dziennikarzy europejskich, również dziennikarzy Le Monde, pani minister Livni dała do zrozumienia, że rozmieszczenie sił międzynarodowych na południu Libanu nie jest wykluczone. Ponadto potwierdziła, że cele państwa izraelskiego nie różnią się od celów i pragnień zarówno Europejczyków, jak i Amerykanów. Chodzi o rozbrojenie Hezbollahów, o kontrolowanie południa Libanu przez armię libańską i uwolnienie porwanych izraelskich żołnierzy. Pani minister dodała, że to jest zgodne stanowisko nie tylko 8 najbogatszych państw świata, nie tylko ONZ-u i Unii Europejskiej, ale także Ligi Arabskiej. To rzadki moment we współczesnych dziejach, ponieważ wszystkie podmioty działania międzynarodowego na świecie są zgodne co do tego, co należy zrobić, czytamy w Le Monde. Zgodne, by wprowadzić w życie rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, przegłosowaną we wrześniu 2004 roku z inicjatywy wspólnej Stanów Zjednoczonych i Francji. Rezolucja przewidywała ewakuację sił syryjskich z Libanu, rozbrojenie Hezbollahów i obecność armii libańskiej na południu kraju. Jak pamiętamy, do wycofania wojsk syryjskich doszło, natomiast do rozbrojenia Hezbollahów i kontroli południowej części kraju przez wojska libańskie nie doszło. Izrael jest świadom, że rząd libański nie jest sam w stanie rozbroić Hezbollahów. Pomoc międzynarodowa jest konieczna, czytamy w Le Monde. Paryski dziennik cytuje też kolejną wypowiedź pani minister spraw zagranicznych Izraela, która stwierdziła, że Izrael nie może przystać na zawieszenie broni tak długo, jak długo nie będzie miał gwarancji, że sytuacja nie powtórzy się po raz kolejny, to znaczy, że Hezbollahowie nie zaczną znowu ostrzeliwać miejscowości na północy Izraela i stanowić zagrożenie stałe dla państwa żydowskiego. Cytowana przez Le Monde pani minister spraw zagranicznych Izraela oświadczyła ponadto, że obwinianie Cahalu o prowadzenie działań zbrojnych niespółmiernych w stosunku do zagrożenia jest nieprawdziwe, ponieważ Hezbollahowie, jak się wyraziła, są zbrojnym ramieniem Iranu i z tego względu stanowią niebezpieczeństwo znacznie większe niż mogłoby się wydawać zwolennikom pokoju za wszelką cenę. W tym samym Le Monde znajdujemy kolejny, obok powtarzam wielu innych, artykuł dotyczący sytuacji na Bliskim Wschodzie, poświęcony wizycie amerykańskiej sekretarz stanu Condoleezza Rice w Bejrucie i w Jerozolimie. W artykule zamieszczonym w paryskim dzienniku czytamy, że według osób dobrze poinformowanych Condoleezza Rice przedstawiła projekt w dwóch odsłonach, by można było, jak stwierdziła, zbudować wreszcie nowy Bliski Wschód. Po pierwsze, rozmieszczenie międzynarodowych oddziałów rozjemczych pod dowództwem NATO oraz oddziałów armii libańskiej na południu od rzeki Litani, to znaczy około 20 km od granicy z Izraelem. Po drugie, należałoby utworzyć coś w rodzaju strefy buforowej, która umożliwiłaby wycofanie się Hezbollahom i jednocześnie otworzyła rodzaj korytarza humanitarnego pozwalającego na powrót uchodźców. Ten projekt amerykańskiej sekretarz stanu okazał się nie do przyjęcia przez rząd libański z dwóch powodów. Po pierwsze, nie zabezpiecza on przed kolejnymi konfliktami zbrojnymi z Izraelem. Po drugie, stwarza zarzewie konfliktu w samym Libanie na przyszłość. Na czym polegałoby niebezpieczeństwo w praktyce i zagrożenie Libanu, pyta korespondent Le Monde. Otóż na tym, że gdyby Hezbollahom zachciało się powrócić, a należy przypuszczać, żeby się zechciało, to wtedy międzynarodowe siły rozjemcze i armia libańska pozostaje sam na sam z Hezbollahami, którzy, by powiedzieć najoględniej, posiadają licznych zwolenników w samym Libanie. W takiej sytuacji strefa buforowa nie tylko zamieniłaby się w nowy front, ale zapaliłby się natychmiast cały Liban, jak to już się zdarzało, niestety, w przeszłości. Trzeba zatem szukać innych rozwiązań. Pierwsze strony Libération poświęcone są natomiast imigrantom we Francji zagrożonym ekspulsją i dzieciom imigrantów zagrożonych ekspulsją w związku z tym wyrzuceniem najpierw ze szkół francuskich, a potem z terytorium. Artykuł wstępny w Libération autorstwa Gérarda Dupuis nosi tytuł Schizofrenia. Czytamy w nim, że akcja solidarności z imigrantami pozbawionymi papierów przyniosła swoje rezultaty. Francuski minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy, by pokazać, że nie jest człowiekiem bez serca, postanowił uregulować sytuację mniej więcej 1/3 imigrantów pozbawionych papierów, ale 2/3 pewno ich nie uzyska. Pewno będzie tak, że szczęśliwcy dostaną papiery, a nieszczęśliwcy, przekonani, że wypełniła się kwota, będą żyć tak jak dotąd, fizycznie żywi i obecni, administracyjnie nieobecni i martwi. I pewno też będzie tak, że nie dziesiątki tysięcy, a nawet nie tysiące imigrantów zostanie odstawionych do granicy lub wywiezionych czarterami. Pewno przydarzy się to tylko nielicznym, najbardziej pechowym. Schizofrenia, przypominam tytuł artykułu wstępnego w Libération. Zgadnijcie państwo, czyja między innymi fotografia figuruje na pierwszej stronie Le Figaro. Otóż na pierwszej stronie Le Figaro znajdujemy fotografię Micka Jaggera. A dlaczego Rolling Stonesi wystąpią w Paryżu 28 lipca, w Nicei 8 sierpnia? Ale w Warszawie, jak wiemy, nie wystąpią.
Był to przegląd dzisiejszej prasy paryskiej w opracowaniu Krzysztofa Rutkowskiego. Słuchajcie państwo Paryża, Radio France International. Pora na europejski rozdział naszej audycji. Co nowego w Europie powie nam Sylwia Gibbs.
Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że Unia przeznaczy nie 10, lecz 20 milionów euro na pomoc dla ludności Libanu. Pierwsza partia tej sumy jest już rozdzielana przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe. To one zwróciły się do Unii Europejskiej o zwiększenie pomocy. ONZ oszacował wysokość koniecznej pomocy humanitarnej dla ludności Libanu na 150 milionów euro. Unijny komisarz do spraw handlu Peter Mandelson poinformował dziś dziennikarzy w Brukseli o zawieszeniu negocjacji w łonie Światowej Organizacji Handlu na temat obniżki opłat celnych i innych barier, przede wszystkim dla produktów rolnych. Ostatnia runda negocjacji w Genewie zakończyła się fiaskiem, gdyż najpotężniejsi członkowie WTO nie osiągnęli porozumienia na temat zarówno obniżek ceł, jak zmniejszenia subwencji dla rolników w bogatych krajach ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Według przedstawiciela krajów Unii Europejskiej Petera Mandelsona wszyscy uczestnicy spotkania dali dowód elastyczności za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Reprezentująca te ostatnie Susan Schwab oświadczyła, że jej partnerom wydaje się bardziej zależeć na pozorach niż na rzeczywistym otwarciu rynków dla towarów z innych krajów. Zdaniem przewodniczącego Światowej Organizacji Handlu, Francuza Pascala Lamy, zawieszenie negocjacji oznacza w rzeczywistości śmierć tak zwanego cyklu Doha, tak nazwanego, gdyż rokowania na temat wolnego handlu rozpoczęto w roku 2001 w stolicy Kuwejtu. Najbardziej ucierpią na tym kraje rozwijające się, które miały uzyskać szerszy niż dotąd dostęp dla swych towarów na rynkach krajów bogatych. Szef WTO wezwał dziś 149 krajów członkowskich do dokonania zmiany taktyki i stanowiska przed podjęciem negocjacji. Unijny komisarz do spraw handlu wezwał dziś prezydenta Busha do osobistej interwencji w sprawę kryzysu w łonie Światowej Organizacji Handlu. Podczas poniedziałkowego posiedzenia w Brukseli unijnych ministrów spraw wewnętrznych przedstawiciele nowych krajów członkowskich dowiedzieli się, że kraje te wejdą do obszaru Schengen prawdopodobnie dopiero w marcu 2008 roku, a nie jak zapowiadano na jesieni 2007. Powodem opóźnienia są przedłużające się prace nad instalacją nowej bazy danych na temat osób niepożądanych na terenie Unii Europejskiej. Dane te, centralizowane w Strasburgu, są przekazywane automatycznie służbom bezpieczeństwa i wymiarowi sprawiedliwości w krajach członkowskich. Dzięki temu systemowi w roku 1995 zniesiono kontrole graniczne między 15 krajami członkowskimi. Po rozszerzeniu w roku 2004 jest on jednak zdaniem władz unijnych niewystarczający. Nowy system informacyjny Schengen ma być operacyjny dopiero w listopadzie 2007, a ostateczna decyzja o zniesieniu kontroli granicznych podjęta zostanie po ocenie bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii w nowych krajach członkowskich. Przedstawiciele tych ostatnich okazali wczoraj niejakie rozczarowanie z powodu nowych terminów, uważając je za nierealistyczne. Przedstawiciel Polski Wiesław Tarka powiedział, że w grę wchodzi wiarygodność Unii Europejskiej. Sąd apelacyjny w Warszawie zgodził się dziś na ekstradycję do Belgii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 17-letniego Adama G., podejrzanego o zabicie kilkoma ciosami noża swego belgijskiego rówieśnika Joe van Holsbecka, aby przywłaszczyć sobie odtwarzacz MP3. Adam G. ma być wydany belgijskiemu wymiarowi sprawiedliwości w ciągu najbliższych 10 dni. RFI, la radio
du monde. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France Internationale. Rozdział europejski naszej audycji przedstawiła Sylwia Gibbs, a my teraz przechodzimy do magazynów. Na początek reportaż Anny Bernhardt z gabinetu Jerzego Giedroycia.
Ogłosił w Polsce rok 2006 rokiem Jerzego Giedroycia. W podparyskiej miejscowości Maison Lafitte trwają przygotowania do kulminacyjnego punktu tych obchodów, czyli do uroczystości, jakie będą miały tu miejsce 27 lipca, dokładnie w setną rocznicę urodzin redaktora legendarnej paryskiej kultury. Zanim się zrobi tłok i zjadą goście, proponuję Państwu wycieczkę do domu w Maison Lafitte, domu, w którym siedzibę miał i ciągle ma Instytut Literacki, domu, w którym pracował i mieszkał Jerzy Giedroyć. Wchodzimy przez główne wejście do obszernego przedpokoju i w towarzystwie Leszka Czarneckiego, od lat pracującego w kulturze, podchodzimy do drzwi na końcu, z lewej strony.
Znajdujemy się w gabinecie redaktora Giedroycia, który był takim miejscem, w którym właściwie można powiedzieć spędzał większość dnia. Tutaj przy tym biurku czytał manuskrypty, redagował kulturę, zajmował się wszystkimi sprawami dotyczącymi pisma Kultura i całej działalności wydawniczej kultury. Na tym biurku znajduje się kilka takich rzeczy, takich bibelotów, czy może jakichś takich szczególnie dla niego bliskich przedmiotów. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na zdjęcie Juliusza Mieroszewskiego w takiej pięknej, oprawionej ramce. Co jeszcze? Redaktor Giedroyć bardzo lubił jakieś takie rzeczy związane z militariami, więc na biurku widzimy jakiś rodzaj takiego kinżała, który służy mu do przecinania papieru czy listów. Również w ramach tej samej jakby serii jego kolekcji widzimy na ścianie amerykański nóż myśliwski. Jest też pistolet napoleoński. Oczywiście to są kopie, to nie są oryginały, niemniej jednak tylko świadczy o jego zamiłowaniu do tych spraw wojska. Jednak jest to jakiś taki element patriotyzmu charakterystyczny dla Polaków. Z takich rzeczy bardzo jeszcze bliskich powiedziałbym nawet pewne takie pamiątki religijne, ale też specjalnie dobrane. Nad drzwiami, jak się wchodzi, widać taki świętego Jerzego, który, nawiasem mówiąc, podobno ostatnio został niestety pozbawiony świętości przez papieża Pawła VI. Także nie jest już zaliczany do grona świętych. Niemniej jednak tutaj u redaktora Giedroycia, ponieważ to był jego patron, widzimy taki tryptyk święty Jerzy na koniu, który walczy ze smokiem. To jest na wprost tego jego miejsca, gdzie siedział. Na lewo od okna jest bardzo ładna ceramika francuska, też święty Jerzy, gdzie jest podpisane Dieu Vaugarde, właściwie to jest w języku starofrancuskim Dieu Vaugarde, czyli niech Bóg was chroni. Jest bardzo ładny obraz, kopia, czy coś w rodzaju, powiedzmy, grawiury, zrobiona z obrazu Karadasza, malarza włoskiego, która przedstawia świętego Jana Chrzciciela, gdzie jest napisane pod spodem La voix de celui qui crie dans le désert. Można po prostu jakoś sobie wyobrazić, że Baurada, który tutaj właśnie siedział przy tym swoim fotelu, to musiał to ciągle widzieć. Po polsku to znaczy tylko tyle, głos tego, który krzyczy na pustyni. Można sobie jakoś to symbolicznie wyobrazić, że on jednak wiedział, że ta jego działalność może być w jakiś sposób niezrozumiana. Sądzę, że to po prostu jest jakieś odniesienie do jego działalności. Pod spodem oczywiście jest Piłsudski. Również mamy Piłsudskiego z drugiej strony tutaj nad drzwiami, za jego plecami. To jest też grawiura francuska i w ramach tych takich historycznych pamiątek tutaj na ścianie jest oczywiście książę Adam Czartoryski, ten słynny książę z Hotel Lambert. W jaki sposób jest to połączenie działalności kultury powojennej z tą działalnością wielkiej emigracji. Co jeszcze jest ciekawego? No na przykład tutaj taka mapa Polski z XVIII wieku. Nawet nie wiem, czy to przypadkiem gdzieś miejscowość Giedroycie na Litwie nie jest zaznaczona. Są jeszcze oczywiście rysunki Czapskiego, Dom Kultury. Tutaj taki bardzo ładny Dom Kultury. Powiedzmy, to jest taki rysunek z lat 70. Tutaj widzimy też, jakaś szkoła przyjechała i zostawiła taką swoją laurkę. Także to jest trochę na ścianach takich pewnych bibelotów, przedmiotów. Jest znaczek Solidarności. O, to jest bardzo ciekawe. To jest taki fragment jakiegoś plakatu francuskiego, prawdopodobnie z okresu wojny, z pisma Comba, gdzie jest wielkie hasło Silence on coule, czyli cisza, to nie my. To jest coś znowu w tym stylu, że po prostu miał jednak ten dystans do tej swojej działalności politycznej i chyba do końca nie był pewien, czy to jednak jakiś ma oddźwięk wśród Polaków.
Redaktor pracował i przyjmował też gości, przede wszystkim tych, którzy interesowali go ze względów politycznych. Sam o sobie mówił, że jest zwierzęciem politycznym. Rozmowy nie zawsze były łatwe. Jerzy Giedroyć szczerze i dobitnie wygłaszał zawsze swoje poglądy. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z maja 1975 roku, rozmowy, którą z redaktorem przeprowadzili Barbara Majewska i Aleksander Smolar.
To społeczeństwo przyzwyczaiło się od wojny, to jest niestety nastawienie Polski, to jest wielkie, prawda, za to kiedyś będzie bardzo potępiany Sikorski, prawda. przyzwyczaiło się, że ktoś ma coś za nich załatwić. Początkowo miała załatwić Francja, potem Anglia, potem Ameryka, potem już Pan Bóg czy coś takiego, prawda? Zresztą może Ameryka jeszcze do tej pory, prawda? Ten mit trwa. Samo myśleć o własnych możliwościach, tylko ciągle myśli, że ktoś za nie coś załatwi. W skali ogólnej to właśnie Ameryka, w sprawie programu czy coś takiego, to jest, prawda, ma robić to emigracja. Z tym, że prawda, do tego ciągle się operuje z pozycji wyższości, że nie znacie sytuacji, nie rozumiecie prawda, tego, piszecie głupstwa. Każda krytyka sytuacji w kraju jest robiona tutaj na emigracji, przyjmowana przez wszystkich, nawet przez opozycję, w sposób najbardziej niechętny. Krytykować mogą tylko ludzie, którzy są tam. Albo to powiedzonko, proszę pana, jak to, że dobrze siedzieć, są lefity i namawiać ludzi na narażanie się. No i jakiś podział pracy musi być, prawda? Jakiś podział pracy musi być.
Ta rozmowa toczyła się prawie 30 lat temu, tuż obok w ogrodzie zimowym. Ale wróćmy do biura redaktora. Teraz do gabinetu zbliża się Henryk Giedroyć, brat redaktora, który obecnie prowadzi Instytut Literacki w Paryżu. Ile pan redaktor spędzał czasu w swoim gabinecie średnio?
Dużo. Gro czasu, oprócz wieczora, gdzie patrzył na telewizję zasypiając i ciągle pracował. Nie, ale tutaj to jest od rana właściwie. Rano na pierwsze śniadanie czytał gazety i potem był tutaj cały dzień, właściwie cały dzień.
Kto przychodził do gabinetu? Kto miał prawo przestępować ten próg?
No, kto miał prawo przestępować? To była jednak demokracja. Znaczy ci domowi mieli prawo. No, Zosia, czy ja, czy to... Nie.
A jacy wielcy tutaj zasiadali naprzeciw pana redaktora?
Jak wielcy?
Z tego świata?
Wielcy tego świata, no to wtedy zamykał drzwi.
I rozmowy się odbywały w cztery oczy.
Cztery oczy.
Czy w podręcznej bibliotece z tyłu za biurkiem są jakieś ulubione książki pana redaktora?
Nie, nie, nie. To jest normalna biblioteka, bo według numerów to nie. Ulubione książki on czytał, miał na górze w swoim pokoju i je czytał, prawda? Ale to jest normalna biblioteka, to nie jest żadne ulubione książki.
Ulubione książki to znaczy?
No ostatnio, prawda, przy jego nachkastliku, tak że tak powiem, to był Herlinga książka.
Czy prawda, że Żeromski był ulubionym pisarzem? Tak.
Ciągle Żeromski.
Co to wisi na szybie?
No to jest pogoń litewska, ofiarowana przez prezydenta w Litwy.
W jakich okolicznościach?
Okolicznościach nadania obywatelstwa honoris causa Jerzemu. I oprócz tego, prawda, dostaliśmy wspaniałą flagę litewską, tak, która jest zapakowana.
Z takich pamiątek, których tu jest sporo w gabinecie, co jest może najbardziej albo zabawne, albo dziwne?
Jak to, no zabawne jest, prawda, jego marota, ten pistolet, czy no, nóż John Wayne'a. Uwielbiał John Wayne'a.
Dlaczego tu wisi oprawiony wiersz Agnieszki Osieckiej?
To ja postawiłem. To ja postawiłem. Bo niby ten wiersz był odczytany na jego pogrzebie. Ja go zresztą w jego papierach znalazłem. Także no i Marek mi to zrobił. Trzech egzemplarzach, zdaje się, jeden jest tu, jeden jest u mnie i jeden jest na cmentarzu.
Czy to, co leży na biurku, wygląda tak jak za czasów?
Prawie, troszkę. Może był większy bałagan, ale prawie tak. Tu właściwie nic się nie zmieniło. Na biurku, czy w ogóle w tym pokoju, prawie nic się nie zmieniło.
Jerzy Giedroyć nie tylko redagował kulturę, zeszyty historyczne i zatwierdzał do druku książki, które ukazywały się jako kolejne tomy Biblioteki Kultury. Sam też sięgał po pióro, by poruszać krótko i zwięźle sprawy, które mu szczególnie leżały na sercu. W jednej z ostatnich kultur z marca 2000 roku redaktor napisał m.in. w swych notatkach.
16 grudnia nasz przedstawiciel w Unii Europejskiej w Brukseli, przedstawiając stanowisko Polski w sprawie polityki rolnej, zażądał, by przez 2-3 lata po przyjęciu do Unii polskie mleczarnie i rzeźnie, które nie spełniają unijnych norm, miały prawo sprzedaży na rynku krajowym i eksportu na wschód. Jest to dosyć nieprawdopodobne żądanie, by produkty, które nie spełniają cywilizowanych norm sanitarnych i nie nadają się dla Europejczyków, były dobre dla nas. Jest powszechnie wiadomo, że w polskich mleczarniach i rzeźniach jest po prostu bardzo brudno. Nasze wejście do Unii jest właśnie dla nas szansą zmienienia tego stanu rzeczy. Poza tym okres, kiedy wszystkie polskie buble były łatwo sprzedażne na wschodzie, już dawno się skończył. Tam też stawia się coraz wyższe wymogi, jeśli idzie o towary importowane. Tego rodzaju żądania bardzo opóźniają nasze przyjęcie do Unii. Pan Dariusz Ratajczak, autor głośnej książki kwestionującej zagładę Żydów w Oświęcimiu, nie jest odosobniony. 13 stycznia 2000 roku Radio Maryja zaprosiło do studia pana Dariusza Ratajczaka oraz profesora Ryszarda Bendera z Kulu i Petera Reine. Ryszard Bender stwierdził, że Oświęcim nie był obozem zagłady, ale obozem pracy i że Żydzi pełnili różne funkcje obozowe. Peter Reina, Hindus zamieszkały w Polsce, pupil kardynała Wyszyńskiego, autor szeregu książek poświęconych historii Kościoła Polskiego, oświadczył, że w Polsce nie ma niepodległej prasy, jest tylko prasa żydowska i że Polska powinna być dumna z takich historyków jak pan Dariusz Ratajczak. W zakończeniu audycji prezenter Radia Maryja podkreślił, że to radio zawsze mówi prawdę, a Bender złożył podziękowanie, że tylko w tym radiu mogli wesprzeć Ratajczaka wobec nagonki zorganizowanej przeciw niemu. Wystąpienia tych trzech panów są jak dotąd bezkarne. Natomiast u sąsiadów sąd administracyjny w Mecklenburgu skazał na 2 lata bez zawieszenia Manfreda Rödera za oficjalne negowanie masowego mordu popełnionego na Żydach w III Rzeszy.
To był fragment notatek redaktora zamieszczonych w marcowym numerze Kultury w 2000 roku. Tekst czytał Piotr Płoński. Jak widać, niektóre problemy w Polsce pozostały ciągle nierozwiązane, a pewne dało się całkowicie wyeliminować. Tego jednak nie doczekał już Jerzy Giedroyć, umarł bowiem 14 września w 2000 roku. Na jego grobie postawiono tabliczkę z wygrawerowanym wierszem Agnieszki Osieckiej, tekstem znalezionym w prywatnych papierach Jerzego Giedroycia.
Przywilejem polityka jest nadzieja, którą widzi w oczach tych, którzy go wybrali, którzy mu zawierzyli swoje żony, zwierzęta i dzieci i którzy powiadają, na koniec jesteś. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest zawód, który sprawił tym, którzy go wybrali, którzy powierzyli mu swoje żony, zwierzęta i dzieci i którzy powiedzieli, na koniec jesteś. Nie zaznał pan tego. Przywilejem polityka jest widzieć swój skrawek świata lub kraju zrealizowany, w miarę sprawiedliwy, w miarę syty, w miarę piękny, w miarę taki, jakiego pragnął. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest widzieć swój skrawek świata jedynie w miarę zrealizowany, jedynie w miarę sprawiedliwy, jedynie w miarę syty i w miarę piękny. Nie zaznał pan tego. Przywilejem polityka jest umieć osiągnąć kompromis. Pół prawdy, pół szczęścia, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest umieć osiągnąć jedynie kompromis. Pół szczęścia, pół prawdy, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest zdobyć miłość tłumu. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest pieniądz. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest nędza. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest odpoczynek. Nie zaznał pan tego. Przywilejem takich jak pan jest miejsce w historii i wieczny szacunek. I zazna pan tego.
Był to reportaż Anny Bernhardt z podparyskiej siedziby kultury w Maison Lafitte. Przypominam, że uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin redaktora Jerzego Giedroycia odbywać się będą w Maison Lafitte w najbliższy czwartek. A Państwo słuchacie Paryża Radia France International. Pora na paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego.
Śpiew ptaków w lesie. Trele, gwizdy, pochukiwania, szczebioty, świergolenia. Ptak śpiewa po swojemu. Ptak ma swój głos. Ten głos rodzi się w nim i z nim. Ja nie mam własnego głosu. Człowiek uczy się języka, języków, żeby mówić. Mowa w języku macierzystym lub wyuczonym nie jest ludzkim głosem w tym sensie, w jakim ptasi głos jest głosem ptaka. Języki istnieją, nie istniejąc. To znaczy wychylają się z nieistnienia jako wypowiedzi, mówione lub pisane. Języków trzeba się uczyć, żeby mówić. To długi proces, nieukniony pasaż wychodzenia z niemowlęctwa, pasaż z dzieciństwa w dorosłość, pasaż okrężny. Bo mówienie doskwiera do śmierci, jeśli mowa nie umiera wcześniej w mówiącym, stając się zwykłą gadaniną. Nie mam głosu jak ptak albo inne zwierzę. Powiadają, że urodzeni w niedzielę rozumieją mowę ptaków. Nikt jednak nie twierdzi, że ptasi głos wymaga myślenia. Nawet urodzeni w niedzielę rozumiejący mowę ptaków nie twierdzą, że ptaki muszą myśleć. Gdyby ptak zaczął myśleć, utraciłby głos. Człowieka rozpoznaje się po głosie tylko wtedy, gdy mówi. Jego mowa to nie trel. Człowiek uczy się mówić, a kiedy już wyuczy się wystarczająco, wypowiada coś do kogoś w nadziei bycia zrozumianym, ale szczerze powiedziawszy, nauka mówienia trwa przez całe życie i mówiący mówiąc czuje się mniej lub bardziej niepewnie, nawet jeśli uchodzi za stanowczo wygadanego. Mówienie sprawia mówiącemu trudność. W dodatku mówiący wie lub czuje, co prawda coraz rzadziej, że nie udaje mu się powiedzieć tego, co naprawdę chciałby powiedzieć. Albo gada, albo intensywną gadaniną uwodzi, kupczy albo zniewala. Zarówno speszony milczek, jak i wytrawny retor mówiąc, uczestniczą bezwiednie w objawianiu słowa, w misterium narodzin wypowiedzi z otchłani języka. Kto zamierza coś powiedzieć, wystawia się na próbę, chociaż najchętniej słowami pokrywa agresję lub nudę. Co zawiesza myśl? Mogę myśleć w języku przez język tylko dlatego, że brak mi zwierzęcego głosu. Jak to się dzieje, że udaje mi się coś powiedzieć, skoro brakuje mi głosu w takim sensie, w jakim beczenie jest głosem barana, a rulada, zwana też telękaniem lub trelowaniem, głosem głuszca? Pozostaję w zawieszeniu, w trwodze, w niepokoju, w niepewności, bo muszę pomyśleć, by coś powiedzieć. Mogę myśleć, dlatego że szukam głosu i to szukanie wzbudza myśl. Nie jestem organiczny, scalony z głosem, jak głuszec, który trelując nie myśli. Kto myśli, tego bolą słowa, kiedy mówi. Myśl doskwiera w mowie, niczym pamięć o głosie. Biegnę o świcie przez las i drobne zwierzęta czmychają spłoszone moją obecnością. Słyszę te czmychnięcia, szelest poruszonych liści, trzask gałązki, furgot skrzydeł. Kiedy chcę mówić, myślenie płoszy słowa. Wzlatujący ptak, zmykający zwierzak. Łasiczka w słowach, szelest głosu, który niechcący spłoszyłem. Myśląc, zawieszam słowa na końcu języka, płoszę je, choć nie chcę, chwytam się słów jak torący brzytwy. Marzę, by wreszcie przemówić własnym głosem. Niegdyś, powiadają, głos był wpisany w język. Myślenie jest szukaniem głosu w mowie. Głos umyka językowi, cierpiąc. Zderzam ze sobą obrazy, zestawiam lustra potłuczone, rysami pokryte, spękane, zbrudzone i zatarte, bo igrały w nich powidoki, odbijały echem tajemnice szeptane przez lipy w ogrodzie tuleryjskim. Nie znam prawdy i nie wiem, czy słowa odbite od luster wzbudzą echo głosu. Słyszę wokół głosy wdzierające mi się w gardło coraz bardziej żałosnymi beknięciami odbijanymi od przeżartych moczem murów Paryża, od spotniałego trucizną makadanu, od ścian salonów, odbuchających żarem sufitów mansard. Słyszę chrypliwą skargę niezłożonego w ofierze osła.
Wysłuchaliście Państwo paryskich pasaży Krzysztofa Rutkowskiego. Tu Paryż, Radio France International.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj na początek kilka słów o festiwalu, który właśnie się zakończył. Jazz à Juin trwał od 12 lipca do ostatniej soboty, czyli do 22. Organizatorzy twierdzą, że to 46. wydanie festiwalu obejrzało blisko 29 tysięcy osób, czyli o 18% więcej niż w roku ubiegłym. Festiwal zaczął się od koncertu poświęconemu królowi bluesa B.B. Kingowi, zakończył zaś występem tria Keitha Jarretta w jego stałym składzie z Garym Peacockiem na kontrabasie i Jackiem DeJohnette na perkusji. Koncertem, który cieszył się najliczniejszą publicznością, był występ Tracy Chapman. Więcej niż pełną salę miała również Diana Krall i poprzedzający ją w pierwszej części brat Nat King Cole'a, Freddie Cole, a także młody, utalentowany pianista brytyjski Jamie Callum. Najmniejszym niestety powodzeniem cieszył się koncert nowych talentów, czyli odkrycia roku 2006. Niby to nic dziwnego, bo festiwal w Juin zapewnia zawsze i ten rok nie stanowił pod tym względem żadnego wyjątku występy takich sław międzynarodowych, że publiczności nie starcza już siły, czasu, a może i pieniędzy na młode talenty. Ale to jednak szkoda. Ja Państwu proponuję wysłuchanie również artysty, który na tegorocznym festiwalu w Juin już niczego nie musiał udowadniać, bo nie tylko zagrał z najlepszymi, m.in. z Django Reinhardtem, Stefanem Grappellim, Sidneyem Bechetem, Artem Farmerem, Lee Konitzem, Danielem Humerem i Michelem Portalem, ale również komponował muzykę dla znakomitych wykonawców i do kilku niezapomnianych filmów, m.in. do Godardowskiego Do utraty tchu. Martial Solal. Jeszcze trwa, ale już jutro się kończy Nice Jazz Festival, czyli festiwal w Nicei. Nie jest to właściwie festiwal jazzowy, bo coraz bardziej obecne są na nim inne rodzaje muzyki. Soul, blues, world music, funk. Ale nadal zdarzają się tu miłe niespodzianki. Piątkowy występ Hanka Jonesa był taką właśnie niespodzianką. 88-letni muzyk ma za sobą blisko 70-letnią karierę muzyczną i ciągle jeszcze sprawną rękę i doskonałe ucho. W koncercie Jonesa wzięła udział wokalistka włoska Roberta Gambarini, którą mistrz określił jako największą niespodziankę ostatnich 40 lat. Hank Jones akompaniował jej na pianinie, co niewątpliwie przypomniało mu 5 lat spędzonych na scenie u boku Ella Fitzgerald. Posłuchajmy, jak śpiewała Ella, kiedy akompaniował jej Hank Jones, Lullaby of Birdland.
Always here when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Festiwal w Nicei jutro się kończy, ale również jutro zaczyna się festiwal Les Arènes du Jazz w Paryżu. Potrwa tylko do końca lipca, a wystąpią na nim m.in. Mike Stern, ONG, Paolo Frezu, Elisabeth Contomanu, Bojan Z, Kyle Eastwood, Jean-Jacques Miloteau, trio Romanos Clavis Texier. Mike Stern, były gitarzysta Milesa Davisa, zaprogramowany jest na jutro. Dużo będzie jazzu francuskiego, więc jako małą próbkę proponuję Państwu Black Dog w wykonaniu ONG, czyli Krajowej Orkiestry Jazzowej pod dyrekcją Franka Tortilli.
Thank you.
ING pod dyrekcją Franka Tortille. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Nasza popołudniowa audycja dobiega już końca. Ja się będę z Państwem żegnać, życząc miłego wieczoru. Zapraszam jednocześnie do wysłuchania wieczornego wydania naszej audycji o godzinie 23 w imieniu jej autora Wojciecha Sikory i wszystkich naszych następnych audycji. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.